Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, 15 minut po 11. Wbrew pogodzie. Po 11 powiedziałam?
Tak.
O, piękna sprawa. Po dziewiątej już galopuje mi czas, to znaczy, że jest dobrze. Że ten dzień.
Cofamy zegarki o 2 godziny.
Tak, cofamy zegarki o 2 godziny. Jest 15 po 9. Dziękuję moim gościom za uwagę.
To się nazywa kompresja czasu.
Kompresja czasu to się nazywa, tak. I witamy po wakacjach serdecznie. Przedstawiam już naszych gości. Nadia Kostrzewa-Nowak, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pan profesor Roman Lepert, witam serdecznie. Doktor Tomasz Marcysiak, WSB.
Ukłony,
a tutaj pan profesor UKW i pan doktor Piotr Domyrecki, filozof i etyk UMK Toruń. Halo.
Kłaniam się pięknie.
Wszyscy są obecni, gotowi do pracy i mają uśmiechy na twarzach. Panie Piotrze, pan też ma chyba, bo nie widzę.
Szeroki.
Oj, tak nie zabrzmiało. Jeszcze raz spróbujemy.
Mam uśmiech szeroko zamknięty.
Dobrze, po tych dowcipach czas rozpocząć program. A mamy temat taki oto, jak być lubianym, drodzy państwo. Pomyślałam, że w okolicznościach początku roku szkolnego, ale też powrotu do pracy po wakacjach i do domu również, bo niektórzy się rozjeżdżają po różnych wycieczkach zagranicznych i wracają na łono rodziny, trzeba się zastanowić nad tym, jak być lubianym. Ale to ma pewne niebezpieczeństwa i o tych niebezpieczeństwach, które mogą czyhać na nas, kiedy chcemy tak na siłę być akceptowani, to może w drugiej, trzeciej części programu, a w pierwszej może powiedzmy, dlaczego właściwie chcemy być lubiani, no bo chcemy być lubiani. Zaczniemy od pana profesora Romana Leperta.
Może zanim...
Który uśmiecha się najbardziej.
Dziękuję bardzo. Może zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego chcemy być lubiani, tytułem uporządkowania przedpola w cudzysłowie.
Tak jest.
Taka typologia postaw czy stylów życia, którą dawno temu zaproponował Bogdan Suchodolski. On mówił, że czy pisał, że żyjąc w świecie możemy przyjmować takie trzy postawy. Po pierwsze możemy być skoncentrowani na sobie. On to nazywał postawą ku sobie. Łatwo sobie wyobrazić, że taka postawa prowadzi do takich sytuacji jak ksobność, czy też w gorszym jeszcze wydaniu narcyzm. Druga możliwa postawa to jest postawa ku ludziom, czyli oprócz tego, że dostrzegamy siebie, swoje potrzeby, dostrzegamy również innych i niekoniecznie własny punkt widzenia, własne potrzeby czynimy czymś najważniejszym. No i wreszcie trzecia możliwa postawa, jaką można przyjąć, to jest taka postawa, którą Suchodolski określał jako ku światu. To są reprezentantami tej postawy są ludzie, którzy koncentrują się na ideach, na przykład współcześnie moglibyśmy przywołać jako ilustrację tej postawy obrońców przyrody. To jest taki przykład skoncentrowania swojego życia, czy podporządkowania swojego życia właśnie czemuś ponad osobistemu, ponad jednostkowemu, ale też w pewnym sensie...
idei dobrej dla świata.
Tak, w przekonaniu oczywiście tego, kto ją głosi, bo
tak
niekoniecznie
jest.
Ona musi być tak w ogóle dobra, ale w przekonaniu tego, kto ją głosi. No i teraz, gdyby wrócić do tego pytania, które pani redaktor postawiła, to pewnie najłatwiej byłoby być lubianym w przypadku tej drugiej postawy, czyli takiej postawy skierowanej ku ludziom, z tym, że tu od razu trzeba poczynić jedno zastrzeżenie, że nie każde zainteresowanie innym, drugim człowiekiem koniecznie musi owocować byciem lubianym. Na przykład jeżeli jestem wścibski, albo jeżeli jestem plotkarzem, albo jeżeli...
złośliwcem.
No właśnie, jestem złośliwcem, to najprawdopodobniej lubiany nie będzie. Natomiast już wprost nawiązując do pytania, dlaczego chcemy być lubiani, To najprostsza odpowiedź brzmiałaby w taki oto sposób, że dzięki temu się lepiej czujemy.
Czujemy, po prostu.
To podnosi nasze samopoczucie, naszą samoocenę i tak dalej.
Proszę bardzo, już teraz się wyrywa do głosu pan doktor.
To cały czas się wyrywa.
Tomasz?
Profesor wspomniał tutaj o narcyzmie. Moja żona już niedawno zdiagnozowała, że jestem typowym przykładem osobowości narcystycznej, ale wiąże się z tą przypadłością niestety pewne zagrożenie, bo nie chodzi tutaj tylko o to, żeby być lubianym, ale przede wszystkim, żeby nie narazić się na to, żeby nie być lubianym. A szczególnie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy wszędzie, tak? Zwłaszcza jeśli ktoś jest aktywny w mediach społecznościowych, no chociażby tak jak tutaj, w studiu radiowym, w telewizji i tak dalej, to trzeba się bardzo mocno uzbroić w mechanizmy kontrolne, które no, przyczynia się do tego, że będziemy odporni na krytykę. I bywa tak, że 100 osób lajkuje, podziwia i swoje sympatie wyraża, a jedna osoba potrafi zepsuć humor na cały dzień, wyrażając zwykłe, proste uwagi krytyczne.
Jedna osoba uwagi to narcyz, absolutne.
Tutaj ból jest straszny.
Nasza kochana pani psycholog Nadia Strzewanowa, która tutaj zdiagnozuje sytuację.
Ja może się nie...
Jeden niezadowolony i już dzień zepsuty.
No tak, jeżeli spojrzymy na to od tej strony, to faktycznie jest to taka specyficzna, narcystyczna wrażliwość, która powoduje, że wyłapujemy te sygnały, które świadczą o tym, że ktoś jakby podważa nasze poczucie własnej wartości, tak? Ja nie odniosę się do tej autodiagnozy pana doktora, bo to jednak jego jest prywatna sprawa, no mogę ewentualnie zaproponować wizytę w gabinecie, ale z tego, co widzę, to pan doktor jakoś tak ze swoim narcyzmem jest zaprzyjaźniony, więc myślę,
nie, to taka
że
autoironia jest, tak,
myślę, że spokojnie
tak,
możemy zostawić. Natomiast jeżeli chodzi o temat,
się nami tutaj.
Jeżeli chodzi o temat, to myślę sobie o tym, że no faktycznie trochę jest tak z mojego punktu widzenia takiego terapeutycznego, że pod tym sformułowaniem być lubianym, to prawdopodobnie każdy z nas rozumie coś innego, tak? Że można na to spojrzeć też od tej strony, że takie bycie lubianym zawiera w sobie szereg jakichś naszych takich bardzo elementarnych, podstawowych i w sumie powszechnych potrzeb, bo pewnie dla niektórych będzie to oznaczało bycie akceptowanym, dla innych bycie w ogóle dostrzeżonym, tak? Mhm. Dla jeszcze innych jakieś poczucie przynależności do grupy, więc tak naprawdę jest to pewnie...
Jeszcze może
taki...
bycie pochwalonym też, tak?
Tak, myślę, że też...
Docenionym.
Docenionym, ale też... No i w tym sensie to patrząc na to od tej strony, można powiedzieć, że takie poczucie tego, że nas ktoś lubi, jest przyjemne, bo faktycznie zaspokaja ważne dla nas potrzeby. Natomiast jest w tym też taki odcień związany z tym, że to pewnie trochę do tego, co tutaj pan doktor przede mną powiedział, że to jest przyjemne, kiedy ludzie nas lubią, natomiast z reguły lubią nas ludzie, z którymi zgadzamy się, tak, w jakichś kwestiach.
Ja,
podobni do nas, tak? Podobni do nas, jeżeli chodzi o światopogląd, podobni do nas, jeżeli chodzi o styl życia, o wartości. I wtedy to bycie lubianym jest takie, można powiedzieć, jak my z pacjentami rozmawiamy, miłe, puchate, bo takie symbiotyczne, oparte na podobieństwu. Natomiast cały kłopot się zaczyna wtedy, kiedy pojawia się różnica, tak? I wtedy to bycie lubianym, czy w ogóle lubienie kogoś też w drugą stronę, wymaga od nas pewnego świadomego wysiłku, tak? Bo lubić osobę, która jest dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, bo jest od nas różna, inna i no jakoś odbiegająca od tego, co jest powiedzmy dla nas znane, no zaprzyjaźnić się z taką osobą, czy lubić ją, jest oparty później na świadomych decyzjach i na faktycznie pewnym wysiłku intelektualnym, ale też wysiłku emocjonalnym, żeby te emocje, które taka osoba może w nas budzić, jakoś w sobie mieścić.
Ale jakie to jest fascynujące. O tym za chwilę powiemy w drugiej części i teraz w tej pierwszej, brzydko mówiąc, kolejce czekamy na ostatnie zdanie filozofa w tej pierwszej części, bo za chwilę zaproponuję państwu piosenkę, która jest bardzo mądrze napisana i bardzo świetnie zaśpiewana. Słuchamy filozofa i etyka, panie Piotrze.
Jakkolwiek bycie lubianym jest, jak z państwa wypowiedzi także wynika, a także z naszych doświadczeń, niewątpliwie pożądaną cechą i doświadczeniem, to jednak proszę zwrócić uwagę, że nie da się być lubianym przez wszystkich.
No tak.
Na tej samej zasadzie nie da się wszystkich lubić i z tym mitem warto byłoby się rozstać zaraz na początku rozmowy, a korzeniami tej naszej elementarnej potrzeby jest prastara teza wywodząca się już od Platona, która mówi o tym, że że człowiek jest istotą społeczną i ta potrzeba bycia lubianym wskazuje i potwierdza to nasze elementarne uspołecznienie. Bycie lubianym jest podstawowym składnikiem i budulcem więzi społecznej. Poza tym z byciem lubianym wiążą się pewne ważne potrzeby. Bycie lubianym się opłaca. Na przykład osoba, która jest bardziej lubiana niż inne, jest taką, która w określonym środowisku czy grupie społecznej ma większy komfort psychiczny i może sobie pozwolić na więcej. Ludzie częściej i łatwiej ulegają jej presji.
Wybaczają
jej potrzebom. Chętnie tak. Chętniej takiej osobie przyznajemy rację, łatwiej przystajemy na jej argumenty, nawet gdy nie do końca się z nimi zgadzamy. Chętniej przebywamy w towarzystwie takiej osoby, więc to bycie lubianym przynosi też określone profity społeczne, niezwykle wymierne. Natomiast proszę pozwolić, że w tym kontekście przywołam na pamięć debiut powieściowy Jacka Kaczmarskiego, znamiennie zatytułowany Autoportret z kanalią, w której Kaczmarski pomieścił taki oto zapis. Proszę pozwolić, że go zacytuję, by go nie przekręcić. Miałem ambicję być lubianym, kochanym przez wszystkich. A na to istnieje tylko jeden sposób. Nie dać się za dobrze poznać. I tu Kaczmarski wypunktowuje tę naszą potrzebę bycia lubianymi, o której rozmawiamy, że w byciu lubianym istnieje pewnego rodzaju mimo wszystko naskórkowość, powierzchowność relacji, w które wchodzimy z innymi. Że osoba, która chce być lubiana, dąży do tego albo jest lubiana, jest taką z uwagi na to, że nie daje się do końca poznać, czy nie odkrywa wszystkich kart, zwłaszcza tych ciemniejszych stron swojej osobowości, charakteru, sposobu bycia, nawyków, przekonań i tak dalej, i tak dalej.
To wywołał pan doktor kilka spraw, o których będziemy za chwilę rozmawiać i właśnie to takie udawanie, to ukrywanie, takie kunktatorstwo, co ja pokażę, żeby mnie lubili, a też druga sprawa, to wychodzi tak wychyna manipulacja, że jak będę teraz taki miły, sympatyczny i poklepywał będę wszystkich po plecach, to jako szef, przywódca i tak dalej będę lubiany i mogę wtedy pięknie zamanipulować tymi moimi wyznawcami, którzy mnie lubią i lajkują na przykład na Facebooku. Ale za chwilę do tego wrócimy. Jak się okazuje, temat niby prosty, a jednak nie do końca. Teraz Anna Panas i piosenka A ja cię lubię, wiesz, specjalnie dla państwa dzisiaj ją przygotowałam.
A ja cię lubię, wiesz, masz u mnie spory kredyt, więc go bierz. Uwielbiam tą wyobraźnię bardzo odważnie i twą naiwność też. A ja cię lubię, ech, lubię twój smutek i twój jasny śmiech. A jeśli ty dnia pewnego nie dojrzysz tego, to twój okrutny pech. Życie mnie z dawna do wniosku skłania, lubienie ważniejsze jest od kochania, od wyznań w maju, co krótko trwają, szybko pryskają. A gdy lubi się, w ciepłe kolory świat się obleka. Jeżeli się jest na tak, do człowieka błędy nie rażą, z przyjazną twarzą chętnie wymarzesz je, gdy lubi się. A ja cię lubię, fakt, twój dobry los to wpisał ci to akt. Mam przez to z tobą zaparty ciągły, uparty o nieagresji pakt. Lubienie ważniejsze jest od kochania, od wyznań w maju, co krótko trwają, szybko pryskają. A gdy lubi się, w ciepłe kolory świat się obleka. Jeżeli się jest na tak, do człowieka błędy nie rażą, z przyjazną twarzą chętnie wymarzesz je, gdy lubi się. A ja cię lubię, fakt, twój dobry los to wpisał ci do akt. przez to z tobą zaparty, ciągły, uparty o nieagresji pakt. A ja cię lubię, wiesz, masz u mnie spory kredyt, więc go bierz. Kochany, słowo honoru, nie masz wyboru i w końcu mnie polubisz też.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W pół do dziesiątej punktualnie w tej chwili wybija, a my... Anna Panastu nam podsumowała wiele rzeczy, a dokładnie to podsumował Wojciech Młynarski, bo pani Nadia Kostrzewa zapytała mnie, czy to tekst. Natychmiast sprawdziłam, żeby nie rozsiewać złych opinii i oczywiście tak myśleliśmy, że to Młynarski. Któż by mógł inaczej napisać tak pięknie o lubieniu. Lubienie czasami ważniejsze jest od kochania, proszę państwa. Dobrze, ale powracamy do rozmowy. Kto się do nas przyłączył w tej chwili, to mówimy, że jest z nami pani Nadia Kostrzewa-Nowak, profesor Roman Lepert, doktor Tomasz Marcysiak i doktor Piotr Demeracki. Rozpoczynamy drugą serię, drugą turę naszego spotkania. Mówimy o lubieniu. I tutaj doktor Tomasz Marcysiak mówił w przerwie, że chce koniecznie opowiedzieć jakąś anegdotę.
W odniesieniu do tego, co powiedział nasz ulubiony filozof z Torunia. Bycie lubianym...
Czy filozof słyszy? Ulubiony nasz?
Słyszy, cieszy się i już lubi. Ulubionego narcyza.
Bycie lubianym...
Wszyscy jesteśmy narcystyczni lekko, no nie oszukujmy się.
Bycie lubianym się opłaca, powiedział pan doktor. Przypomnę tutaj fragment filmu Miś, kiedy w jednej z rozmów mieliśmy taki dialog. Wiesz, jak było nam wtedy ciężko. Wiem, 18 filmów o tym nakręciłem. No to już samych filmów. Wiesz, jak wtedy było. No właśnie, chciałbym tutaj wspomnieć o latach 50., kiedy to mój ojciec był chyba szefem jakiejś komisji socjalnej szkół artystycznych i była taka zasada, że z końcem roku kalendarzowego przysługiwało wielu rodzinom, które musiały mieć to odpowiedni nisko dochód, a wtedy nie było wcale tak trudno o wskazanie takich rodzin. Żeby otrzymać talon na rzeczy, na pieniądze, na ubrania dla dzieci. Buty, jakieś kurtki, czapki i tak dalej. Na zimę. Rodzice przynosili później paragony i z tego się mój ojciec musiał gdzieś tam u góry rozliczać z całych tych funduszy. I opowiada taką historię, że pewnego razu przyszła do niego pani, przyniosła rachunek na 300 zł za zabawkę, za samochód. Wszystko mający. Grał, śpiewał, fruwał prawie. Mówi, jak ja się z tego rozliczę? Na to pani mówi tak, proszę pana, ja mieszkam w takiej kamienicy, gdzie tylko moje dziecko, jako jedyne, nie ma żadnej zabawki, z którą mogłoby wyjść na podwórko i wymienić się z nią, bądź pobawić z innymi rówieśnikami. Nie ma szans, żeby go ktokolwiek zaakceptował, polubił. A tym bardziej polubił, tak? I dał mu cokolwiek swojego do domu. Choćby miała boso chodzić do pracy, to i tak drugi raz kupiłabym to samo. Na to mój ojciec zapytał, czy może pani mi to napisać? No i tak, proszę bardzo. I ten kwit, paragon, łącznie z jej oświadczeniem, złożył w komisji, która miała decydować o poprawności składanych wniosków. Proszę sobie wyobrazić, czy w tych latach 50. ten wniosek przeszedł bez żadnych problemów. Dzisiaj czasy zmieniły, nie wystarczy samochód, trzeba mieć cały gang pluszowych misiów lub innych zabawek, żeby być lubianym, chociaż może nie do końca.
Nie, to jest bardzo ważny aspekt tej rozmowy, bo wchodzimy w rok szkolny, który się już właśnie zaczął, no i właśnie tak to wygląda. Mówiąc szczerze, zarówno od strony nauczycieli, jak i od strony dzieci. Bo nauczyciele też mówią, a szczególnie nauczycielki, nie mogę pójść do pracy w za słabych rzeczach, nie markowych, bo moje dzieci, moja młodzież pomyślałaby, że jestem jakaś po prostu nie na topie, nie wiem, no jakaś odstaję, komentowaliby to, mówiliby, że no, nie odbieram się odpowiednio. Słyszałam wiele takich głosów ze stron ze strony nauczycieli. A dzieci, no właśnie, muszą mieć wszystko co najnowocześniejsze, wszystkie przybory, zabawki, tornistry, ubrania. No przecież to jest szał kompletny. Wystarczy wspomnieć prezenty na różne okazje, komunie i tak dalej, tak? Już nie rozwijajmy tego tematu. Ale właśnie, czy nasz zasób gadżetów dzisiaj, również dorośli tak mają, może nawet czasem bardziej, stanowi o naszej wartości, o tym, że nas ktoś polubi i pomyśli, fajny człowiek, trzeba z nim trzymać.
Wrócę do tych nauczycieli, nauczycielek, które pani redaktor przywołała. Tu pozwolę sobie przywołać wyniki badań, które można znaleźć w literaturze, badań poświęconych temu, kogo uczniowie lubią, albo gdyby dokładniej to jeszcze określić, jaki typ nauczyciela jest najbardziej pożądany, jaki jest najbardziej
lubiany,
efektywny.
Tak,
lubiany.
Podkreślam.
Tak, lubiany. Roland Magan, angielski socjolog edukacji, zrobił taką metaanalizę, czyli przejrzał no, setki badań poświęconych temu, co decyduje o tym, że nauczyciele są albo nie są lubiani, co decyduje o tym, że wywierają wpływ albo go nie wywierają. I ostatecznie doszedł do takiej oto konkluzji, że z wszystkich czynników, które można uwzględnić, analizując bycie nauczycielem, tak naprawdę istotne są dwa. Pierwszy z nich to jest taki, czy ktoś jest miły, czy jest niemiły. I drugi to, czy jest wymagający, czy też niewymagający. Jak skrzyżujemy sobie te dwa wymiary, to otrzymujemy cztery typy nauczycieli, z których, jak łatwo się domyśleć, najbardziej efektywny jest ten, który jest miły i wymagający jednocześnie. I na tym polega ambiwalencja roli nauczycielskiej.
A oczywiście... tak jest, ten nauczyciel jest lubiany, jeżeli jest miły i wymagający?
Tak, tak, to jest najbardziej...
Bo na pewno ceniony po latach przynajmniej.
Ale również, znaczy w trakcie nie jest lubiany nauczyciel, który jest wymagający, ale niemiły. Nie warto oczywiście spędzać czasu z takimi nauczycielami, którzy są i niemili, i niewymagający. Miło spędza się czas z nauczycielami, którzy są mili, ale nie wymagający, tyle, że po tym czasie niewiele zostaje. To jest tak zwany czas pusty, można by powiedzieć. No i z tego punktu widzenia, no właśnie to bycie miłym jest jednym z kryteriów, które decyduje o byciu lubianym, ale ono nie wystarczy. Pamiętajmy o tym, że nie wystarczy być miłym. Tak?
Właśnie, bo przepraszam, że panu przerwę. Niektórzy nauczyciele myślą, szczególnie młodzi, którzy przychodzą po studiach do pracy, na przykład do klas licealnych, no, przedtem gimnazjalno-licealnych i tak dalej, że jak będą takimi kumplami młodzieży i niektórzy jeszcze sobie każą mówić na ty, no to w ogóle będzie super, nie? Ale to jest bardzo złudne.
Tylko ja mam od razu tutaj, to cieszę się, że ten temat też jakoś wypłynął, bo ja z kolei to też przeciwnie, mam zupełnie inne takie skojarzenia i doświadczenia, ale to pewnie wynika z tego, że wy tutaj rozmawiacie o takiej specyficznej jednak relacji, która jest nosiłą rzeczy relacją trochę hierarchiczną, tak? No bo to jest relacja...
Tak,
to prawda, tak.
Natomiast w takich relacjach, czy takich relacjach więzi, takiej powiedzmy między dwoma osobami na podobnym poziomie, tak? Partnerskimi, no to faktycznie jest coś takiego, że z kolei co ja obserwuję u swoich pacjentów, czy na przykład kiedy spotykam się z jakimiś grupami rozwojowymi, prowadzę jakieś szkolenia, że z kolei to bycie miłym jest pewnego rodzaju przekleństwem, tak? Że takie zestawienie tego, że będę lubiany, kiedy będę miły, tak? To jest jeszcze właśnie jakby tutaj takie rozróżnienie, co to właściwie oznacza dla kogo bycie miłym, ale że jednak jest tam taki haczyk, tak? Że bycie miłym oznacza dla wielu osób potakiwanie, zgadzanie się, niewystawanie przed szereg, taką uległość, taką wchodzenie w takie relacje, takie powierzchowne.
Czasami
tak?
Takie lizusostwo po prostu.
Tak, bo to nie jest autentyczne. Tak? I teraz ja bym tutaj wprowadziła jednak taką kategorię właśnie tego, że ja myślę, że po czasie jednak, bo jednak jak my rozmawiamy o młodzieży, to trzeba wziąć moim zdaniem poprawkę, że jednak to jest taki okres rozwojowy kształtowania się pewnej osobowości. tak? I eksperymenty związane z grupą, z przynależnością, że my się czujemy lubiani, bo mamy takie, nie wiem, Adidasy, czy co tam teraz jest na topie, jak inni. To jest pewnego rodzaju eksperyment, myślę, i wpisany jakoś naturalnie w taki moment rozwojowy. Natomiast po czasie, no to jednak jest tak, że jak rozmawia się z dorosłymi osobami, takimi, które gdzieś tak zaglądają głębiej, to one mówią o tym, że one lubią na przykład osoby, które są autentyczne, tak? Które są spójne, bo my przy takich osobach czujemy się bezpiecznie, bo wiemy, że oni nawet jak im się coś nie spodoba, jak się z nami nie będą zgadzać, będą mieli odmienne zdanie, to właśnie nie przypudrują tego takim powierzchownym byciem miłym, żeby się nie narazić i w konsekwencji zostać, nie wiem, tak, nielubianym, tylko że będzie można się z tym zetrzeć i dotrzeć do czegoś takiego, no co jest najbardziej budujące więzi, moim zdaniem, czy w relacji, czyli do takiego autentycznego bycia dwóch ludzi wspólnie, tak? I często na przykład kobiety mówią o tym, że one tak, no teraz już się to trochę zmienia, ale jednak przez lata było tak, że no, było to w jakiejś tam części całkiem dużej taki sposób na bycie kobiet w świecie, że one mają być miłe, tak? I wtedy będą lubiane. No a jak są niemiłe, czyli na przykład mówią, że coś im się nie podoba, czy że się z czymś nie zgadzają,
to
gdzieś tą sympatię mogą utracić, tak? I to jest jakoś teraz odzyskiwane, że jednak jak sobie popatrzymy na nasze relacje, na naszych przyjaciół, czy na osoby, z którymi jesteśmy blisko, no to nie są osoby, które są tylko miłe, tak? One muszą być życzliwe, myślę, tak? Dobrze nastawione do nas, ale czy... No właśnie pytanie, co to jest to bycie miłym,
tak,
nie?
Pełna zgoda.
Jak to się rozumie?
Warunek bycia miłym oznacza najzwyczajniej w świecie w tym przypadku lubienie ludzi, tak?
Taką otwartość, życzliwość.
Tak, otwartość, życzliwość, ale również autentyczność,
bardzo dobre doprecyzowanie tego.
O której pani
czyli
mówiła.
Czy nie jakieś udawanie, takie uśmiechy przyklejone, tylko
oczywiście,
po prostu rzeczywista sympatia do ludzi,
tak.
Jak się oczywiście da. No bo powiedzmy sobie wprost, no nie
tak,
każdego
nie
można lubić i nie można już wbrew sobie udawać. Mało tego, to widać, jeżeli po prostu brniemy pod prąd. Za chwilę wracamy do rozmowy i tutaj właśnie o tych rzeczach negatywnych porozmawiamy, czyli jak to jest, kiedy się dopasowujemy na siłę, kiedy dzieci czy młodzież, nie wiem, ma swego przywódcę, wielokrotnie bardzo niesympatycznego i ze strachu i chęci akceptacji i właśnie bycia lubianym ulega i to bardzo dziwne rzeczy z tego wynikają. Ale teraz chwilka przerwy na herbatę. My też tu sobie łyka herbatki wypijemy i za chwilę wracamy.
Love.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Trzecia i ostatnia część dzisiejszego spotkania. Rozmawiamy o, najogólniej rzecz mówiąc, rzecz biorąc, o tym, jak być lubianym, ale tu w trakcie rozmowy weszło nam naprawdę bardzo wiele różnych wątków. I teraz chciałabym, kończąc już to dzisiejsze spotkanie, i myślę, że wrócimy do tego tematu, bo tutaj bardzo wiele tematów nam pobocznych się zjawiło, ale powiedzmy chociaż na koniec troszeczkę o tym, jak sobie poradzić z momentem, kiedy jesteśmy lubiani, chcemy być lubiani i rezygnujemy z siebie, i rezygnujemy ze swoich poglądów, rezygnujemy z tego, co uważamy za ważne w życiu, ponieważ tak nam bardzo zależy na tym, żeby nas lubiano. To się zdarza bardzo często w szkole, to się zdarza w ogóle w grupie rówieśniczej, również wśród dorosłych. Czasami dochodzi do różnych sytuacji takich, nie wiem, na przykład młodocianych gangów, gdzie coś się dzieje potwornie złego, albo nie wiem, biorą narkotyki, albo cokolwiek tak bardzo złego się dzieje, ponieważ i się ulega, bo chcemy z tą osobą być, z tymi osobami.
No, czasami się po prostu zdarza tak, że okoliczności instytucjonalne jakby też wpływają na to, że człowiek się staje outsiderem nie ze swojej winy. Ja przypomnę sobie sytuację ze szkoły podstawowej, szczególnie z zajęć WF-u, gdzie jest taka, wszyscy państwo znają, szwedzka gra Mata Grajta, gdzie nauczyciel przychodzi, oczywiście takich nauczycieli już dzisiaj nie ma od WF-u, i się pyta dzieci, co by chciały robić. Dzieci mówią, że chciałyby grać w piłkę, no to Mata i Grajta. I rzuca piłkę. Natomiast najbardziej dramatyczny zawsze jest ten podział, bo wybiera się najlepszych i ci najlepsi muszą, przepraszam, dobrać sobie zespół. No i kto zostaje na końcu? No zostaje ta sierota, ta, która się przewraca o własne nogi. Nikt nie chce go mieć w drużynie. Nawet mówią, oddamy wam go za darmo. Potem stawiają go na bramkę. On tam walczy o życie na tej bramce, bo każdy strzał jest straszny dla niego. Biega za tą piłką, która wylatuje jest wykopywana daleko za boisko. Jest najbardziej zmęczony i jeszcze dostaje na końcu ochrzan od całej grupy, że to przez niego ta porażka.
To psychika już siada totalnie.
Kręgosłup złamany na samym
wejściu.
Ale za chwilę
do niego przychodzą odpisać lekcje.
Dlatego
właśnie, ale może być.
Nie, właśnie dlatego dobrze jest, jeżeli w szkole odbywają się szereg innych aktywizujących zajęć. Tak jak teraz byłem na obozie sportowym i wyjątkowo pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że współorganizatorka zaproponowała, zrobimy tutaj teatr. Zrobimy sztukę. I zagrały moje dzieciaki. W ciągu 10 dni nauczyły się krótkiej takiego epizodu z Szekspira. Nagle osoby, które nie wykazywały jakiegoś talentu motorycznego do sportu walki, okazały się fantastycznymi aktorami i wzbudziły powszechny podziw.
Ale są też takie osoby, no to trzeba zazdrościć, które są świetne w sporcie i są świetne w intelekcie. I to jest wtedy gwiazda towarzystwa, którą wszyscy lubią, zakładając, że jest miły, czyli lubi ludzi. Teraz oddajemy głos naszemu filozofowi, który w drugiej części rozmowy nie wziął udziału. Prosimy bardzo o podsumowanie naszego spotkania i o to właśnie, co zrobić, żeby nie tracić siebie za cenę bycia lubianym.
To nie ma, myślę, jednoznacznych rozwiązań ani dobrych recept, dlatego że
takie
tak
mamy
się zdarza
tematy.
I zdarzać będzie niestety zawsze, że często, podobnie jak zresztą jest z miłością, którą nazywamy miłością nieodwzajemnioną, można kogoś kochać albo także lubić platonicznie, to znaczy bez żadnego odwzajemnienia, i można próbować zasługiwać na czyjeś lubienie, a mimo to wszelkie nasze dążenia w tym kierunku okażą się płonne i bezskuteczne. Rzecz ta polega dokładnie na tym, o czym Abraham Maslow w swojej słynnej piramidzie potrzeb, na co wskazywał, że to nasze dążenie do bycia lubianymi koreluje silnie z potrzebą przynależności i miłości, a wcześniej jeszcze na niższym poziomie z potrzebą bezpieczeństwa. I te nasze próby, usiłowania i starania, zabiegi o to, żebyśmy byli lubiani za wszelką cenę, często dokładnie odpowiadają temu, żeby zabezpieczyć te nasze elementarne potrzeby i jakoś sobie radzić w grupie społecznej, dlatego że nikt, zdaje się, albo mało kto, może poza Schopenhauerem, miałby ochotę skazać się na los fajtłapy, outsidera, osoby nielubianej, niechcianej, odrzucanej, marginalizowanej, stygmatyzowanej, bo wiadomo, że w takiej
obśmiewanej,
sytuacji
jest się
to jest, w stanie obśmiewanej,
właśnie ta,
wyszydzanej.
Wyszydzanej, to jest najgorsza broń, moim zdaniem, to ośmieszenie, wyszydzenie i takie...
I impresjoniści w XIX wieku byli odrzucani, nawet galerie odrzuconych im stworzyli, a dzisiaj zobaczcie, ile są warte ich obrazy.
No proszę, mamy receptę. Socjolog, prosta sprawa. Filozof zamilkł po prostu.
Przepraszam, wyrwało się.
Panie Piotrze, jeszcze końcóweczka.
Chcę wskazać na to, że często to nasze dążenie do bycia lubianymi ma za swoje podłoże, czy swój motor, mechanizm, czy motywację, negatywne zjawiska, takie jak chęć dostosowania się za wszelką cenę po to, żeby, jak powiadam, nie być skazanym na los takiego banity klasowego, szkolnego, czy pracowniczego, czy sąsiedzkiego, czy rodzinnego. Więc żeby jakoś do tej stawki osób, które narzucają ton grupie społecznej, w której funkcjonujemy, doszusować, bywa, że za cenę zdrady samych siebie, swoich poglądów, przekonań, ambicji, celów, czy pragnień, czy uczuć, dokonując takiej samozdrady, dołączamy do nich, wcale nie będąc przekonanymi, że robimy coś dobrego, ale ratujemy siebie w jakiejś mierze w ten sposób.
Możemy się rozgrzeszyć, bo ja bym chciała zakończyć ten program tym, co powiedziała pani Nadia, że jednak na prawdziwe lubienie i akceptację zasługują ci, którzy są autentyczni.
I jeszcze dodałbym do tego, co pani redaktor powiedziała, że ci, którzy lubią innych.
Lubią
tak,
innych.
Że tu jest taka
czyli
semantyka.
Są mili. Lubią innych.
Czyli po prostu najpierw...
Lubmy się wzajemnie.
Lubmy się wzajemnie. Kochaj siebie samego i bliźniego swego, prawda? Bliźniego
tak
swego jak siebie samego.
To
możemy to wszystko w różne strony interpretować, ale tak naprawdę tu kończąc sprawę narcyzmu, panie doktorze, myślę, że dobre, pani Nadia się ze mną chyba zgodzi jako psycholog, dobre jest troszkę takie czasami narcystyczne podejście do siebie, żeby się tak dowartościować. Bo
ja po prostu marzę o tym, żeby pani redaktor zrobiła taką audycję.
O narcyzmie?
O narcyzmie naszych czasów.
Tak. Dobrze, wpisuję na listę i na pewno narcyzm naszych czasów. Proszę państwa, niedługo, może za tydzień, może za dwa, zobaczę, jak jeszcze mi się inne tematy nasuną. Będzie... Wpisałam na listę. Dobrze, ale troszeczkę taka szczypta, czyli podsumujemy. Szczypta narcyzmu może być, ale przede wszystkim lubienie innych, sympatia do innych, czyli
i
bycie miłym i autentyczność. Ale ta autentyczność wymaga od nas czasami buntu i takiego postawienia się w pewnych momentach, może delikatnego, ale jednak, żeby nie podporządkowywać się, czyli jak nie w tej bramce nie dam rady, to jak przyjdziesz do mnie matmę odpisywać... No to ci nie dam, jak nie będziesz...
Nie poprosisz.
Nie poprosisz i nie będziesz dla mnie grzeczny.
To wtedy nie postawią nawet na bramce.
Pesymista się odezwał. Bardzo dziękuję serdecznie państwu. Pani Nadia Kostrzewa-Nowak, dziękuję bardzo.
Dziękuję
profesor
bardzo,
Roman Lepert,
dziękuję
wzajemnie. Doktor Tomasz Marcysiak.
Dziękuję państwu.
Dziękuję i doktor Piotr Domyracki. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Ewa
Damska, kłaniam się państwu.
Państwa.
Miłego dnia, abyście państwo dziś byli lubiani i lubili wszystkich. Mimo czasami drobnych usterek i siebie samego też. Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.